Witam Państwa serdecznie. Dyrektor Generalny Lasów Państwowych, pan Konrad Tomaszewski, jest dziś naszym gościem.
Witam serdecznie, Daszbur.
Trochę nietypowo dzisiaj, bo z serca lasów, można powiedzieć, zborów tucholskich. Panie dyrektorze, straszna klęska spotkała je w sierpniu. Pamięta pan dzień, w którym dowiedział się pan o tym, co się stało?
No tak, doskonale pamiętam ten dzień. To był 11 dzień sierpnia, gdy o godzinie 4 z minutami otrzymałem meldunek z naszych służb leśnych.
4 nad ranem, jak
tak,
rozumiem.
Tak, oczywiście, 4 nad ranem, że stała się rzecz straszliwa. Gdy otworzyłem odbiorniki telewizyjne, to mniej więcej wiedziałem, jak potężna to jest klęska.
A kiedy pan był na miejscu, panie dyrektorze?
No byłem za 2-3 dni na miejscu w nadleśnictwie Rytel. Naocznie chciałem przekonać się, jak ta klęska wygląda.
To a dzisiaj być przyjeżdżamy. To straszny widok dla leśnika.
No, to widok taki, który no, przysparza łez w oczu najbardziej twardemu leśnikowi terenowemu, bo takiej klęski jeszcze w dziejach lasów państwowych, przypuszczam w ogóle w dziejach leśnictwa europejskiego, nie było.
Panie dyrektorze, to jest około 80 tysięcy hektarów lasów zniszczonych.
Tak, tak, no to te nawałnice. Rzadko kto zdaje sobie sprawę z faktu, jak potężny to jest areał. Wystarczy takie porównanie, że to jest 1,5 razy większy areał niż wynosi powierzchnia miasta stołecznego Warszawy.
No ale patrzmy w przyszłość w takim razie, panie dyrektorze. W tej chwili tutaj w otaczających nas lasach praca w REE, jakie plany mają lasy państwowe? Kiedy uda się to odbudować?
No odbudować to się pewnie uda, jeżeli to rozumiemy w ten sposób, iż pojawi się nowa roślinność leśna około 2022 roku. Natomiast postawiliśmy sobie bardzo ambitny cel, 2019 rok, całkowite uprzątnięcie tego klęskowiska i zagospodarowanie surowca drzewnego.
A mówimy tutaj o milionach, prawda, metrów sześciennych drewna.
I znów tutaj warto w kontekście ilości drewna pozyskiwanego w lasach państwowych we wszystkich 431 nadleśnictwach. Otóż my pozyskujemy około, powiedzmy, no już w porywach 40 milionów metrów sześciennych rocznie, a przez te parę chwil w borach tucholskich wiatr wyłożył grubo ponad 10 milionów metrów sześciennych. To jest olbrzymia ilość surowca drzewnego, ale chcę od razu radiosłuchaczy uspokoić. Dajemy sobie radę z zagospodarowaniem tego surowca drzewnego.
Bo to, jak rozumiem, trzeba posprzątać te lasy, prawda? Nie można zostawić drewna.
Znaczy, no, oczywiście leżącego. Można pozostawić drewno leżące w ten sposób, stwarzając niebotyczne zagrożenie pożarowe, to po pierwsze. Po drugie, powodując olbrzymie straty materialne. A po trzecie, szkodząc niesamowicie, szkodząc dobrostanowi przyrodniczemu, bo taka ilość drewna martwego, gdyby ona została pozostawiona, zniszczyłaby różnorodność biologiczną, pomimo iż drewno martwe jest w lesie potrzebne, ale na pewno nie w takich ilościach.
No właśnie, las to nie tylko przecież drzewa, prawda? To jest skomplikowany system, którego odbudowa potrwa latami, dziesiątkami lat, panie dyrektorze.
Tak, to jest, my nazywamy, że to jest ekosystem, czyli to jest taki naturalny system, który rządzi się pewnymi prawami biologicznymi, żeby wszystkie procesy ekosystemowe zaistniały. No ba, żeby w ogóle powstał dojrzały las, to trzeba mniej więcej 100 lat. Tyle będziemy czekać, aż pojawią się drzewostany dojrzałe. Tak nawiasem mówiąc, czasami w dyskusji z ekocentrystami słyszymy takie postulaty, że dobrze jest oglądać takie procesy naturalne. Co teraz?
Czyli zostawić, tak?
No, procesy naturalne bez ingerencji ludzkiej, bo to samo w sobie jest bardzo ciekawe i las da sobie radę. Tak się mówi na przykład w odniesieniu do Puszczy Białowieskiej, ale jakby pewnie nie słyszałem, żeby w odniesieniu do borów tucholskich, które też przecież doznały klęski w ograniczonym, ściśle określonych granicach, prawda? Można tu przekornie powiedzieć, no i co, to też mielibyśmy pozostawić siłą natury? Nie. W sytuacji, gdy mamy do czynienia z lasami, które są sfragmentaryzowane, nie stanowią olbrzymich kompleksów milionowych, żeby procesy naturalne mogły zachodzić, to trzeba po prostu robić inżynierię leśną, trzeba nie dopuszczać do klęsk, ale jak się klęska stanie, tak jak w przypadku rozpadu kornikowego w Puszczy Białowieskiej, czy tutaj od wiatru, to trzeba też rękami ludzkimi ten krajobraz klęskowy, on nie jest naturalny, to jest klęskowy krajobraz, naprawić. I my to czynimy.
Panie dyrektorze, jeśli pan pozwoli, jeszcze wrócimy do ekocentrystów, jak pan się wyraził, i Puszczy Białowieskiej, ale chciałbym jeszcze wrócić do borów na chwilę i może zadać takie trochę przekorne pytanie. Kiedy możemy się umówić na grzyby w borach tucholskich?
No ja myślę tak, 2022 rok to będziemy mieli roślinność leśną, uprawy leśne na całym obszarze tego wielkiego klęskowiska. Maślaki pojawiają się po 6-7 latach, więc na maślaki możemy stosunkowo szybko się umówić. Na podgrzybki ten drzewosnę będzie musiał mieć gdzieś 50-60 lat, na borowiki znacznie później.
Pewnie ich już nie doczekamy, natomiast trzymam pana za słowo, na maślaki jak najbardziej. Wspominał pan kiedyś w wywiadzie prasowym, że Lasy Państwowe nie czekają na pieniądze z Unii Europejskiej, jeśli chodzi o ten Fundusz Spójności, o pomoc unijną.
No ten Fundusz Solidarności, nie wiadomo czy w ogóle on zaistnieje. My rzeczywiście nie wyciągamy ręki po te środki, aczkolwiek niemało przyczyniliśmy się do tego, żeby w ogóle można było wystąpić o te pieniądze, żeby Rzeczpospolita mogła aplikować o te środki, bo myśmy zdefiniowali szkody związane w lasach z tymi wiatrami i to są te straty, które my podaliśmy do ogólnego rachunku strat i dzięki temu Rzeczpospolita mogła wystąpić, prawdopodobnie o ile się orientuję, już wystąpiła o te środki, natomiast my od razu zaznaczyliśmy, że nie będziemy dążyć do korzystania z tych środków. Mało tego, myśmy wyasygnowali kwotę z Funduszu Leśnego 35 milionów złotych na zamówienie takiej usługi uprzątnięcia klęski w lasach prywatnych.
Panie dyrektorze, nasz czas zbliża się ku końcowi, a jeszcze chciałem właśnie o tę Puszczę Białowieską zapytać. Czeka pan ze spokojem na 12 grudnia na rozprawę przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej?
No, pycha zawsze idzie przed klęską. Tutaj nerwy trzeba trzymać na wodzy, trzeba mocno przygotowywać się do przedstawiania argumentów. Na razie zwrócono się do Lasów Państwowych, żeby Lasy Państwowe jako podmiot nie stanowiący przecież Rzeczpospolitej, tylko przez Lasy Państwowe Rzeczpospolita będzie mogła ewentualnie zrealizować oczekiwania dotyczące środka tymczasowego, więc do 5 grudnia Rzeczpospolita musi przedstawić plan działań w odpowiedzi na ten środek tymczasowy, a już 12 grudnia rozpoczyna się rozprawa główna. Prawdopodobnie będzie wiele, wiele posiedzeń na ten temat. Otrzymałem wiadomość od pana ministra, że Trybunał w absolutnie pełnym składzie zbierze się 12 grudnia, co jest niezwykłą rzadkością. Długo by mówić na ten temat, także w zakresie polemiki z tym, co się dzieje, bo moim zdaniem nawet nie za bardzo Unia Europejska miała podstawy kompetencyjne zajmować się sposobem prowadzenia gospodarki leśnej, bo my nie mamy wspólnej polityki leśnej w Unii Europejskiej i moim zdaniem wykracza to poza kompetencje, które uzyskała Unia Europejska od Rzeczpospolitej w ramach traktatu. Ale nie politykować, my musimy działać w kształtowaniu różnorodności biologicznej na terenie Puszczy Białowieskiej i to czynimy.
Zdaje się, że nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, jak to wygląda w praktyce. Puszcza to jest 60 tysięcy hektarów, zdaje
po
się.
Po naszej części. Bo to jest znacznie większa część na terenie Białorusi jest tej puszczy.
Sam park to jest 17% powierzchni?
Tak, to jest 30% park, to czyli ten, można powiedzieć, umownie rezerwat ścisły. Mhm.
Czy w tych miejscach prowadzono wycinkę?
No nie, w ogóle. Na terenie rezerwatu ścisłego odbywa się tak zwana bierna ochrona przyrody, czyli nic
czyli
się nie robi.
Ręka człowieka.
Tam nie powinna ręka człowieka dotykać drzew. Wszystko rzeczywiście powinno być pozostawiane naturze.
I tak było i jest, jak rozumiem.
Przy czym od razu trzeba zaznaczyć, Park Narodowy to jest jednostka organizacyjna zupełnie niezależna od Lasów Państwowych. Tam są realizowane zadania ochronne polegające na nic czynieniu, czyli to jest tak zwana bierna ochrona. Tam się nic nie dzieje. Tak samo jak na terenie takiej powierzchni doświadczalnej, którą założyliśmy, powierzchnia referencyjna. A oprócz tego są przecież trzy nadleśnictwa, które zarządzają lasami gospodarczymi, gdzie trzeba prowadzić normalną gospodarkę leśną w realizacji planów zadań ochronnych na podstawie planu urządzania lasu, w wykonywaniu, jak powiedziałem, planu zadań ochronnych i także przepisów ustawy o lasach. Nikt leśników nie zwolnił od realizowania przepisów prawa powszechnie obowiązującego i w związku z tym postanowienie Trybunału Sprawiedliwości jako aktu prawnego będącego aktem stosowania prawa, to jest taka nomenklatura bardzo prawnicza, wsobna, nie może być to postanowienie realizowane wbrew przepisom powszechnie obowiązującym. To postanowienie zostało napisane bardzo niechlujnym językiem. Trzeba czytać w dobrej wierze, ale trzeba czytać tak, by stosować ten akt stosowania prawa w zgodzie z przepisami powszechnie obowiązującymi i prawdopodobnie taka będzie treść odpowiedzi, którą w tej chwili Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu oczekuje od Rzeczpospolitej Polskiej.
Tu stawiamy kropkę. Dziękuję bardzo. Naszym gościem był pan Konrad Tomaszewski, dyrektor generalny Lasów Państwowych.
Ja również dziękuję. Dasz Bur.
Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.